Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Wise, a Manifesto for Sanity and Soul, Stevina Jenkinsona, to Esej o Umieraniu, Żałobie i Kulturze,
która coraz częściej traktuje śmierć jako problem medyczny albo prywatną porażkę.
Autor, przez lata związany z opieką paliatywną i pracą z umierającymi rodzinami, nie proponuje poradnika o spokojnym odejściu.
Stawia znacznie trudniejsze pytanie, co społeczeństwo jest winne swoim umierającym, zmarłym i przyszłym pokoleniom.
W jego ujęciu mądre umieranie nie jest kwestią indywidualnego komfortu, lecz praktyką moralną, duchową i wspólnotową. Jenkinson krytycznie analizuje dominujące zachodnie sposoby mówienia o śmierci, zwłaszcza język kontroli, optymizmu i zarządzania cierpieniem.
Połączy doświadczenie zawodowe z refleksją nad rytuałem, pamięcią, odpowiedzialnością oraz ograniczeniami ludzkiego życia.
Książka ma formę manifestu, jest polemiczna, gęsta i miejscami poetycka.
Jej celem nie jest oswojenie śmierci przez uproszczenie, lecz odzyskanie zdolności do bycia przy niej bez ucieczki w banał. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, mądre umieranie jako zobowiązanie wobec wspólnoty, najbardziej charakterystyczna teza Jenkinsona głosi, że dobre umieranie nie jest wyłącznie osobistym wyborem ani prywatnym projektem samorealizacji.
Autor przedstawia je jako zobowiązanie wobec ludzi, którzy zostają, wobec przodków i wobec tych, którzy dopiero przyjdą po nas.
Taki punkt widzenia wyraźnie odróżnia Die Wise od wielu współczesnych książek o końcu życia, skupionych głównie na autonomii pacjenta, planowaniu medycznym lub minimalizowaniu lęku.
Jenkinson nie neguje znaczenia opieki i decyzji chorego, ale twierdzi, że sama autonomia nie tworzy jeszcze sensu śmierci.
Śmierć zawsze wydarza się także między ludźmi, zmienia rodzinę, sąsiedztwo i pamięć zbiorową.
Dlatego sposób, w jaki towarzyszymy umierającym i nosimy w sobie zmarłych, wpływa na jakość życia wspólnego.
Autor używa języka długu i prawa z urodzenia, aby podkreślić wzajemność. Otrzymujemy życie w świecie ukształtowanym przez wcześniejsze pokolenia, a nasze odejście również pozostawia po sobie wzór, ciężar albo naukę. Nie chodzi przy tym o narzucanie jednej religijnej recepty na śmierć. Chodzi o odrzucenie przekonania, że śmierć jednej osoby nie ma znaczenia poza jej własnym komfortem.
Ta perspektywa zmusza czytelnika do pytania, czy współczesna kultura potrafi uznać zależność ludzi od siebie także wtedy, gdy nie da się już niczego naprawić ani uleczyć.
Po drugie, krytyka kultury kontroli, optymizmu i medykalizacji końca życia. Jenkinson opiera część swojej krytyki na doświadczeniu pracy w tzw. przemyśle śmierci, obejmującym instytucje medyczne, pomocowe i opiekę u kresu życia. Nie atakuje samej medycyny ani potrzeby łagodzenia bólu.
Zwraca jednak uwagę, że systemy stworzone do pomocy mogą nieświadomie przejąć kulturowe uprzedzenia swojej epoki.
Jednym z nich jest przymus utrzymywania pozytywnego nastawienia, rozumianego jako oznaka dojrzałości, współpracy lub nadziei.
W tej logice gniew, rozpacz, ambiwalencja i niezgoda umierającej osoby bywają traktowane jak objawy do skorygowania.
Autor uważa, że taka reakcja może odbierać powagę realnemu cierpieniu.
Podobnie problematyczne jest wyobrażenie, że właściwie zarządzona śmierć musi być spokojna, bezkonfliktowa i estetycznie uporządkowana.
Jenkinson pyta, czy nie jest to czasem potrzeba otoczenia, które chce uniknąć własnego dyskomfortu. Jego argument nie polega na idealizowaniu bólu lub chaosu.
Przeciwnie, wskazuje, że troska wymaga zdolności rozróżniania między ulgą a zaprzeczaniem, między wsparciem a uciszaniem.
Kiedy śmierć zostaje wyłącznie przypadkiem do obsłużenia, można stracić z oczu jej wymiar relacyjny i egzystencjalny.
Książka zachęca więc profesjonalistów i bliskich, by badali język, którym opisują dobrą śmierć oraz interesy i lęki ukryte w tym języku. Po trzecie, żałoba jako wiedza,
której nie należy przyspieszać ani naprawiać. W The Wise żałoba nie jest tylko stanem psychicznym po stracie, który należy jak najszybciej przepracować,
zamknąć i pozostawić za sobą. Jenkinson przedstawia ją jako formę wiedzy o więzi, przemijaniu i cenie miłości.
Jeśli strata boli, nie świadczy to automatycznie o nieprawidłowym radzeniu sobie. Ból może być stosowną odpowiedzią na fakt, że ktoś lub coś było dla człowieka ważne.
Autor sprzeciwia się tendencji do traktowania żałoby przede wszystkim jako problemu wymagającego neutralizacji. Nie oznacza to lekceważenia depresji, traumy czy potrzeby profesjonalnej pomocy. Jego krytyka dotyczy raczej kultury, która często oczekuje szybkiego powrotu do funkcjonowania i oferuje pocieszenie, zanim naprawdę wysłucha.
W rezultacie osoby pogrążone w żałobie mogą otrzymywać komunikat, że ich cierpienie jest nadmierne, niewygodne lub społecznie niewłaściwe.
Jenkinson wiąże zdolność do żałoby z dojrzałością wspólnoty. Społeczeństwo, które nie umie nosić swoich zmarłych w pamięci, łatwiej odcina się również od historii, odpowiedzialności i konsekwencji własnych działań.
Ważne stają się więc nie tylko prywatne emocje, ale też sposoby wspominania, rytuały, język kondolencji i obecność przy rodzinie.
Książka nie daje procedury na zdrowe zamknięcie żałoby.
Proponuje trudniejszą postawę uznać, że strata może pozostać częścią życia, nie jako usterka, lecz jako świadectwo relacji.
Po czwarte, rytuał, pamięć o zmarłych i odbudowa języka wspólnoty.
Jenkinson traktuje rytuał nie jako ozdobny dodatek do pogrzebu ani zestaw formalności religijnych, lecz jako praktykę,
która pomaga wspólnocie rozpoznać wagę śmierci.
W nowoczesnym świecie wiele czynności związanych z końcem życia zostaje przekazanych instytucjom szpitalom, zakładom pogrzebowym, specjalistom od wsparcia.
Delegowanie zadań może być konieczne i pomocne, ale autor pyta, co dzieje się wtedy z odpowiedzialnością rodziny i szerszego kręgu ludzi.
Jeśli zmarły znika z pola widzenia zbyt szybko, a żałoba zostaje wyłącznie prywatna, społeczność może utracić umiejętność wspólnego uznawania straty.
Rytuał w jego ujęciu tworzy język dla tego, czego nie da się całkowicie wyjaśnić ani rozwiązać. Nie usuwa cierpienia, ale nadaje mu miejsce, czas i świadków.
Dzięki temu bliscy nie muszą udawać, że śmierć jest zwyczajnym wydarzeniem logistycznym.
Książka podkreśla też znaczenie pamięci o zmarłych.
Nie chodzi o sentymentalne zatrzymanie przeszłości, lecz o pytanie, w jaki sposób zmarli nadal zobowiązują żywych.
Ich życie, błędy, miłość i niedokończone sprawy mogą wpływać na decyzje kolejnych pokoleń.
Jenkinson nie przedstawia jednego uniwersalnego rytuału, ponieważ praktyki śmierci są kulturowo zróżnicowane.
Zachęca jednak do tworzenia form pożegnania, które nie maskują straty i nie sprowadzają jej do efektywnego domknięcia.
Na koniec, granic życia, cierpienie i duchowa odpowiedzialność bez łatwych pocieszeń.
Książka umieszcza śmierć w szerszej refleksji o granicach ludzkiego życia.
Jenkinson odrzuca przekonanie, że sensowna egzystencja polega przede wszystkim na nieustannym wzroście, poprawie samopoczucia i rozszerzaniu kontroli.
Śmierć przypomina, że nie wszystko podlega naprawie, wyborowi ani indywidualnemu zarządzaniu.
Autor nie przedstawia tej granicy jako argumentu za biernością.
Raczej sugeruje, że uznanie ograniczeń może pogłębić odpowiedzialność za sposób życia, relacje oraz świat przekazywany innym.
W jego rozważaniach obecne są inspiracje poza dominującą kulturą zachodnią.
Optymizm tym nauki, płynące z kontaktów z rdzennymi tradycjami oraz powinowactwa z buddyjskim mierzeniem się z cierpieniem i nietrwałością.
Nie jest to jednak systematyczny podręcznik religijny ani porównawcze studium tradycji.
Te odniesienia służą podważeniu nowoczesnego odruchu, by cierpienie natychmiast wytłumaczyć, uleczyć lub wyeliminować z widoku.
Ważna jest tu ostrożność. Książka nie twierdzi, że cierpienie samo w sobie uszlachetnia.
Krytykuje raczej ucieczkę od faktu cierpienia, ponieważ może ona osłabić zdolność do współczucia i prawdziwego towarzyszenia.
Duchowy wymiar mądrego umierania polega więc na gotowości do pozostania w kontakcie z rzeczywistością, także wtedy, gdy nie daje ona pocieszającego rozwiązania.
To wymagająca wizja, bo zastępuje obietnicę kontroli pytaniem o wierność temu, co nieodwracalne.
Podsumowując, Device będzie wartościową lekturą dla osób pracujących w hospicjach, opiece paliatywnej, medycynie i pomocy psychologicznej, ale nie jest książką zawodową w wąskim sensie.
Może wiele dać także rodzinom mierzącym się z ciężką chorobą, ludziom w żałobie oraz czytelnikom zainteresowanym etyką opieki,
rytuałem i społecznymi konsekwencjami wypierania śmierci.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to praktyczny przewodnik po formalnościach, prawach pacjenta czy planowaniu ostatnich dni.
Osoba oczekująca list kontrolnych i prostych metod może uznać styl autora za wymagający.
Jenkinson pisze polemicznie, często korzysta z gęstego obrazowego języka
i nie łagodzi napięć łatwym optymizmem. Właśnie to stanowi o odrębności tej pozycji. Dropoko porównaniu z poradnikami o dobrej śmierci, skupionymi na komforcie, akceptacji lub indywidualnym wyborze, Diewise przesuwa punkt ciężkości na kulturę i wzajemne zobowiązania.
Pyta nie tylko, czego potrzebuje człowiek umierający, ale też czego jego śmierć wymaga od bliskich i od społeczeństwa. Intelektualną korzyścią jest bardziej krytyczne spojrzenie na język medycyny, pozytywnego myślenia i szybkiego domykania żałoby.
Praktyczna wartość polega na rozwijaniu uważniejszej obecności, słuchaniu bez poprawiania, uznawaniu straty oraz traktowaniu pożegnania jako sprawy wspólnej.
To książka mniej o opanowaniu śmierci, a bardziej o odpowiedzialnym pozostaniu przy jej rzeczywistości.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen Jenkinson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.